Tak już je zameldowałam tutaj na górze niepostrzeżenie i chciałam Państwu podziękować za to, że jesteście tak cierpliwi i poczekaliście na to moje wystąpienie, które jest troszeczkę zbiegiem okoliczności, ale ponieważ nie ma przypadków, więc prawdopodobnie miałam tutaj być w tym czasie. I zawdzięczam to zaproszenie pani doktor Chęcia, która gdzieś tutaj już mi umknęła. I jeszcze chwileczkę spróbuję tutaj wgrać to swoje wystąpienie. Dużo już powiedziano na temat tego, jak żywienie wpływa na nasze ciało. I tutaj nasi przodkowie, nasi właściwie mieszkańcy określonych terenów, jako i od strony religijnej, i od strony takiej, no powiedziałabym, behawioralnej, przygotowali nas na to, jak powinniśmy się odżywiać. Zaczynając od wskazań starobiblijnych, czyli starotestamentowych, a chociażby nie powinnam wspominać historii zjedzenia pewnego jabłka, tak jesteśmy w sumie przygotowywani przez właśnie te pokolenia, które minęły, na to, co powinniśmy jeść i jak. I wracając do zaproszenia, które tutaj otrzymałam od pani właśnie doktor Chęciak, to dzień wcześniej rozmawiałam z rabinem, który mi powiedział zupełnie odbiegając od tematu, czy ty wiesz, że to co jesz może szkodzić twojej duszy? I na drugi dzień pani doktor Chęciak mówi, a czy mogłaby pani może coś opowiedzieć na temat wpływu żywienia na zachowania i tutaj z naciskiem na dzieci. Więc pomyślałam i okazało się, że to zagadnienie pojawiło się już w mojej peregrynacji naukowej bardzo dawno, ponieważ miałam okazję obserwować dwie grupy małp w miejscu, gdzie one żyją. Są to szympansy Pan Paniscus i Pan Troglodytes. Dlaczego o nich chcę wspomnieć? Nie dlatego, że szukam pokrewieństwa, tylko dlatego, że to są małpy, które, czyli szympansy, jeden szympans karłowaty, drugi szympans, ten znany z ogrodów zoologicznych, które zamieszkują takie same środowiska, ale różnie się odżywiają. No i oczywiście w związku z tym też różnie się zachowują. Szympans ten, który znamy z ogrodów zoologicznych, ma w swojej diecie mięso, poluje na gerezy, również nie stroni od kanibalizmu. I jak wiemy, ma on zachowania dosyć agresywne. W przeciwieństwie do Pan Paniscus, czyli szympansa karłowatego, który żyje w Ugandzie, miałam okazję właśnie oglądać je na wolności, jedne i drugie, czyli szympansa tego zoologicznego, oglądałam w Tanzanii, natomiast właśnie w Ugandzie tą drugą grupę małp. No i ta druga grupa małp jest, znaczy ma w swoim zasobie żywieniowym rośliny, czyli dodatkowo oczywiście pojawiają się tam owady, ale w niewielkich ilościach i nie ma zachowań właśnie agresywnych, co jest stwierdzone naukowo, ja tylko tak właśnie przytaczam to jako taki wstęp do tego, co chciałabym powiedzieć dalej. No i teraz, zanim przejdę do konkretów związanych z odżywianiem i wpływem tego odżywiania, to chciałabym też nawiązać w swoim wystąpieniu do takich problemów żywieniowych. Może nie jestem specjalistą żywieniowcem, ale do rzeczy, które są powszechnie wiadome i chciałabym je odnieść właśnie do zachowania albo do uzależnień nieco metabolicznych czy też anatomicznych, ponieważ na anatomii troszkę się znam. I teraz, zanim jeszcze powiem konkrety, to pozwoliłam sobie tutaj wrzucić taką maksymę: niech pokarm będzie twoją medycyną. I czyli lekarstwem, bo medicine to oczywiście lekarstwo, powiedział to już Hipokrates. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, coraz częściej mówi się właśnie o znaczeniu żywienia. Jak powiedziała tutaj moja wcześniejsza przedmówczyni, mówi się o chorobach metabolicznie zależnych, o chorobach żywieniowo zależnych, stąd jeśli one mają wpływ na nasze ciało, również, czyli choroby, a jednocześnie sposób żywienia, równocześnie wpływają na nasze zachowania. I teraz zacznę od tego, co myślę, że Państwo wiecie, czego potrzebuje nasz organizm. No i tutaj jako pierwsza pojawia się glukoza, cukier. Cukier prosty. Kiedyś uważano, że właśnie te cukry proste nadają ten pęd naszemu organizmowi. Są paliwem dla naszego mózgu. Tak jest oczywiście, ale od strony żywieniowca, czyli od strony żywieniowej, wiemy, że taka podaż glukozy bezpośrednia również wpływa na wzbudzenie, można powiedzieć, neuronalne, a w szczególności to wzbudzenie neuronalne dotyczy takiego bardzo ciekawego miejsca naszego mózgu, zwanego hipokampem, no i może wpływać na duży wyrzut serotoniny, co będzie skutkowało dobrym nastrojem, poprawieniem tego nastroju, ale gdy mamy tej glukozy za dużo, to również może spowodować właśnie no, zachowania takie nieadekwatne z nadpobudliwością włącznie. Teraz będę troszeczkę opowiadała o tym, co jest napisane. Jeśli chodzi o produkty, które zawierają właśnie dane substancje, to pozwoliłam sobie je wypisać i nie będę już ich przytaczała ze względu na to, że tego czasu już jest niewiele i bardzo go przekroczyliśmy. I teraz, ponieważ wspomniałam o nadpobudliwości ruchowej, oczywiście dużym problemem są dzieci z ADHD. No i podejrzewa się, że jednym z winowajców właśnie jest cukier, czyli taka substancja, która może wpływać na tą nadpobudliwość. Drugą substancję, którą się typuje w tym względzie, druga substancja była już wymieniona, jest to gluten. I proszę zobaczyć na ten schemat, pozornie mamy dwie sprzeczne informacje. I tak, cukier, duża konsumpcja cukru nie zwiększa szans na ADHD. Symptomy ADHD mogą się wzmagać w związku z dużą podażą cukrów. Te dwa spostrzeżenia wbrew pozorom się wykluczają, ale są dwie opinie na temat właśnie takiej dużej podaży cukrowców. I jedna opinia mówi o tym, że jeśli dziecko nie ma predyspozycji do nadpobudliwości ruchowej, to nie będzie mu przeszkadzało, jeśli dostarczymy tego cukru troszkę więcej. Natomiast jeśli takie predyspozycje są, albo stwierdzono jednostkę chorobową, no to oczywiście będzie bardzo niekorzystnie, jeśli w diecie dziecka znajdzie się zbyt dużo węglowodanów właśnie takich szybko wchłanialnych. I teraz kolejne źródło dobroci wszelakiej, czyli kolejna substancja, która powinna znaleźć się w naszej diecie, to są kwasy tłuszczowe. I podobnie jak już wcześniej wymienione cukrowce, również są one ważne dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. I również będą one wpływały na procesy metaboliczne, o których wspomniała też pani doktor przede mną. Stąd jeśli potraktujemy ośrodkowy układ nerwowy jako sterownik całości naszego organizmu, to oczywiście ta nadpobudliwość niedoborowa w tym przypadku może również być w ten sposób traktowana. No i teraz witaminy. Czy można tych witamin dostarczyć za mało? Tak, jak najbardziej. Można też ich dostarczyć za dużo. I tutaj wspomniała pani doktor o witaminie D3, która teraz stała się taka modelowa i bardzo dużo badań prowadzi się na temat ważności tejże witaminy, szczególnie w klimatach, gdzie to nasłonecznienie jest nieznacznego kalibru, albo też społeczeństwo nie jest, no, nie nasłonecznia się we własnym zakresie. Poza tym, jak sami Państwo wiecie, tutaj dziura ozonowa, koncerny kosmetyczne, które produkują bardzo duże ilości kosmetyków z filtrami, też zrobiły swoje, przestraszyły nas tego słońca i dozowanie nieznaczne słońca, tak jak wspomniano wcześniej, 15 minut, 30 minut w ciągu dnia jest jak najbardziej korzystne dla naszego zdrowia. Jeszcze jedna grupa witamin, która jest bardzo ciekawa i która jest metabolicznie bardzo ważna, to są witaminy z grupy B. I tutaj niebezpieczeństwo przedawkowania tych witamin, ja tutaj posługuję się publikacjami, które miałam okazję przeczytać, przygotowując się właśnie do tego wystąpienia i których tytuły pojawią się na końcu mojej prezentacji. Mówią, czyli naukowcy mówią, że witamina B6 w dużych dawkach może przyspieszać procesy oksydacyjne i może powodować przyspieszone też nowotworzenie. Stąd tutaj, jeśli chodzi o witaminy, szczególnie te dostarczane sztucznie, których oczywiście nie polecamy, jak Państwo zauważyliście, jest to duże niebezpieczeństwo właśnie wprowadzenia substancji, które niekorzystnie mogą wpływać na nasze życie. Lecytyna. Lecytyna jest gwarantem tego dobrego zapamiętywania. I teraz lecytyna również ma duży wpływ na to, co dzieje się w naszym hipokampie albo w płacie limbicznym, który jest częścią płata skroniowego. Płat skroniowy to jest właśnie, to są procesy myślowe, a także czynności wyższe, takie jak nasze emocje. Stąd problemy niedoborowe również mogą się objawiać deficytem takich zachowań i tutaj mówi się o depresji, czy też o brakach koncentracji związanych z niedoborem tejże substancji. Niedobór jodu, więc tutaj endemicznie występujące wole, chociażby związane z nieprawidłową czynnością gruczołu tarczowego, jest też jednym z elementów, który właściwie prowadzi do rozpoznania chociażby takiej jednostki immunozależnej jak choroba Hashimoto. I często rozpoznanie tej jednostki chorobowej jest bardzo trudne i również może dotyczyć dzieci, które mają nieadekwatne zachowania, również często ulegają alergiom, które są właśnie takie trudne do wykrycia, czyli od razu nie wiadomo, co się dzieje, coś jest nie tak. Dziecko zachowuje się, jest nadpobudliwe, jest nerwowe, jest płaczliwe, a właśnie u podłoża tego zachowania może być niedobór jodu i właśnie problemy immunologiczne. Staram się tak szybciutko, żeby też Państwa nie zamęczyć, nie zanudzić całkowicie. I teraz, kto jako pierwszy zwrócił uwagę na problem związany z żywieniem, a kondycją dziecka, i tutaj zaczął praktycznie, bo był to dr Benjamin Feingold, i on był alergologiem, dermatologiem, stąd w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na zmiany skórne u młodych pacjentów, u dzieci, które do niego trafiły. No i jeszcze po wywiadzie szczegółowym z rodzicami okazało się, że oprócz tych właśnie problemów alergicznych, typowo, których odpowiedź znajdowała się na skórze, były również problemy wychowawcze. No i zaczął drążyć temat i w związku z tym uznał, że istnieje duża zależność od tego, jak są karmione dzieci, a co się z nimi dzieje dalej i jak one się zachowują. I tutaj on jako jeden z pierwszych uznał, że ta biała trucizna to nie tylko cukier, ale właśnie i gluten, który może być wyjściowym do alergii i do zachowań takich, które mogą sprawiać bardzo duży problem rodzicom. I teraz, gdy mamy w domu maluchy, które nie są w stanie skupić się na czymkolwiek, rozrabiają, ale także stanowi to duży problem, bo nie jesteśmy w stanie niczym zainteresować te dzieci. Również wprawiają nas w zakłopotanie, jeśli chodzi o zachowanie szkolne, czyli nie są w stanie wytrzymać 45 minut w klasie, usiedzieć w miejscu, przeszkadzają. Co to oznacza? Oczywiście oznacza, że mamy do czynienia z tą nadpobudliwością ruchową, czyli możemy mieć taki problem. I drugim problemem jest to, że często rodzice nie przyjmują do wiadomości, że podejrzewamy u ich dzieci właśnie tego typu nadpobudliwość. No i trzecia rzecz to jest przyczyna tej nadpobudliwości. Wynika ona na ogół z niedojrzałości układu nerwowego. No i te błędy, które składają się na obraz jednostki chorobowej, mają swoje źródło już w życiu prenatalnym prawdopodobnie. I teraz jeszcze dalej, kontynuując nasze rozważania na temat szkodliwości pewnych substancji, to badania naukowe również wskazały, że na tą nadpobudliwość ruchową wpływa obecność barwników w takich niskojakościowych substancjach odżywczych, pseudoodżywczych, czyli właśnie takich łatwo dostępnych w sklepikach, które tutaj pokazała wcześniej nam pani i których reklamować nie powinniśmy. Również zawartość tych wszystkich substancji, które mają za zadanie przedłużyć ważność takiego produktu. I jako ciekawostka można powiedzieć, jako ciekawostkę można potraktować, że coś, co czasami kupowaliśmy naszym dzieciom w charakterze nagrody, czyli chociażby żelki, czy jakieś takie fikuśne cukiereczki, mogło powodować właśnie taki wybuch niekontrolowanej gonitwy, czy też niekontrolowanego zachowania, aż do agresji włącznie. Niestety w jogurtach również mamy cukier, również mamy barwniki, dlatego trzeba bardzo dokładnie czytać etykiety, żeby odnaleźć w tych produktach te, które rzeczywiście możemy podać naszemu dziecku. I teraz pozwoliłam sobie wrzucić taką tabelkę właśnie z tymi substancjami, które mają za zadanie przedłużyć ważność produktu. No i tutaj oprócz takich rzeczy związanych z behawioryzmem również, co mogą organicznie powodować nagromadzenie, czyli kumulację tego typu substancji. I może jedną tylko wymienię, E104, dlatego że ona bezpośrednio i udowodniono to, że w dużym zakresie wpływa na przyspieszenie czynności serca, a co za tym idzie, również podnosi ciśnienie i może spowodować taką nadpobudliwość, nadwrażliwość, nie tylko ruchową, ale też czuciową, czyli nadwrażliwość na dotyk, stąd te dzieci nie chcą być przytulane, uciekają, wyrywają się, ponieważ czują też dolegliwości bardzo, bardzo organiczne. I jesteśmy bombardowani reklamami, o czym już też wspominali moi przedmówcy. Stąd czy rzeczywiście te substancje, czy też gotowe produkty typu mleko w proszku dla maluszków, czy też gotowe kaszki, gotowe, przetworzone niby o najwyższym stopniu jakości i przystosowane do grupy wiekowej. Produkty rzeczywiście są takie zdrowe i rzeczywiście można zastąpić produkty pozyskiwane bardziej naturalnie tymi substancjami. Wiadomą rzeczą jest, że mamy coraz mniej czasu na bawienie się w bycie rodzicem takim stuprocentowym, ale należy zastanowić się, czy rzeczywiście warto poświęcać dobrą jakość życia naszego dziecka dla ułatwienia sobie życia. I teraz oczywiście przy nadpobudliwości takiej ruchowej dziecko ma w pewnym sensie zamkniętą drogę do takiego stopniowego, powolnego, a jednocześnie konsekwentnego trybu życia i zdobywania osiągnięć. Jeśli mamy niedobory koncentracji, to nasze dziecko nie będzie dobrze się uczyło. Ocena jest weryfikatorem dalszej, można powiedzieć, kariery i niestety zaczynając od gimnazjum, kończąc na wyborze i możliwości studiowania w dobrej uczelni i kierunku, które dziecko sobie wymarzyło, po prostu ta nadpobudliwość może tą drogę bardzo, można powiedzieć, zagmatwać. Stąd niepowodzenia kolejne spowodowane brakiem możliwości koncentrowania się i uczenia się tak prawidłowo mogą stanowić źródło dodatkowych frustracji dla naszego dziecka. Stąd należałoby zwrócić uwagę na to, jak dziecku pomóc i tutaj wytyczne żywieniowe mogą nam w tym troszeczkę pomóc. Tutaj podpieram się badaniami, które były wykonywane w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Przebadano dosyć duże grupy dzieci i stosowano dietę eliminacyjną, czyli w grupie kontrolnej ograniczono cukrowce, w jednej grupie, w innej gluten, w jeszcze innej i jedno i drugie. Ja tutaj troszeczkę tak skracam i zresztą Państwu wrzuciłam tylko niektóre wytyczne. Udostępnię publikacje, czyli źródła, z których te informacje pochodzą, dla osób zainteresowanych. I teraz już wspominałam o zawartości sztucznych barwników i negatywnym wpływie na zachowanie dziecka. Dodatkową rzeczą, o której nie wspomniałam, są właśnie takie, troszeczkę wspomniałam tylko, są problemy natury organicznej, dlatego że dzieci z nadpobudliwością bardzo często cierpią na bóle głowy. I okazuje się, że te bóle głowy również mogą być, nie zawsze się przyznają nam, bo nie mają czasu na to, żeby oczywiście o tym powiedzieć, że również eliminacja substancji z przede wszystkim sztucznymi barwnikami i z tym E, czyli tymi wszystkimi wspomagaczami długości przeżycia produktu, może ograniczyć lub też całkowicie wyeliminować problemy bólowe naszych dzieci. Suplementacja oprócz, czyli właściwy dobór kwasów z grupy omega, również suplementacja magnezem, cynkiem i żelazem może także korzystnie wpłynąć na sposób wyciszania czy też ograniczenia tejże nadpobudliwości. I teraz jak to zrobić? Oczywiście nie możemy samowolnie dołączyć sobie, czyli dołożyć odpowiednie suplementy, preparaty witaminowe czy też mikroelementy. Należy zawsze konsultować z dietetykiem, najlepiej dietetykiem klinicznym, z doświadczeniem, który po prostu dobierze odpowiednią dawkę i sposób podaży dla naszego dziecka indywidualnie, dlatego że tutaj mówi się o bardzo dużym stopniu indywidualizacji, jeśli chodzi o poszczególne dzieci. Jeszcze takim dodatkowym elementem, o którym też jeszcze nie wspomniałam, bo tak chciałabym szybko powiedzieć jak najwięcej, to dzieci z nadpobudliwością często mają problemy z zasypianiem. Jeśli jest problem z koncentracją, to oczywiście z zasypianiem również. I tutaj problemy z zasypianiem upatruje się właśnie brakiem tychże mikroelementów, które pozwoliłam sobie w tytule tejże strony zamieścić. No, jeszcze źródła cynku, to tutaj nie wiem, czy dzieci nasze by się ucieszyły, jeśli byśmy owoce morza im zaserwowali, ale są też inne, bo inne ryby, nasiona roślin strączkowych i tutaj o błogosławieństwach roślin strączkowych też już była mowa, więc też nie będę już mocno tego akcentować. I teraz też ważna rzecz, narzucenie dyscypliny naszemu dziecku, spożywania posiłków w określonych porach i w określonych ilościach. Wiem, że to jest bardzo duże wyzwanie, szczególnie jeśli to są dzieci, czy to właśnie takie, które mają tendencję do szaleństw wszelkiego typu, czy też są to dzieci, które wręcz odwrotnie są właśnie takie spowolniałe, z małą ilością energii, takie, które lubią posiedzieć przy komputerze i bardzo trudno spod tego komputera je wygonić. Stąd atrakcyjność tychże posiłków, urozmaicenie. No i niestety nasza czynna rola w tych posiłkach, czyli zachęcanie, ale nie w sposób nachalny, tylko sposobem, może być jednym z czynników warunkujących stabilizację stanu naszego dziecka w jedną albo w drugą stronę, w zależności od tego, co potrzebujemy. I jeszcze jedna substancja, tryptofan, prekursor serotoniny, czyli takiego hormonu szczęścia. I to szczególnie dla tych malkontentów, czyli dla dzieci, które mają problemy z, no, z koncentracją i też z dobieraniem sobie, czy też nie odnajdują się w większym środowisku, tylko właśnie są samotnikami i raczej stronią od towarzystwa rówieśników. No i przy okazji tutaj przeciwdepresyjnie działa. Jest to aminokwas, który najłatwiej pozyskać z mięsa czerwonego, którego już, jak wiemy, mamy się wystrzegać, aczkolwiek wszystko w rozsądnych ilościach jest dla ludzi. I wspominałam też o tych nietolerancjach pokarmowych, czyli tutaj akurat mamy gluten. I gdzie ten gluten się znajduje, to też już bardzo dobrze wiemy, stąd pozwolę sobie ominąć. Chciałabym jeszcze poruszyć jeden problem, dlatego że bardzo modne stają się, czy też dużo się mówi, może nie tyle modne, co dużo się mówi o fitoestrogenach. I teraz, czy one są korzystne dla naszego zdrowia i mają wpływ na nasze zachowanie, czy też nie? Tutaj wypisałam przede wszystkim te korzystne działania, ale niestety dieta bogata w produkty sojowe nie jest bardzo zalecana z tego, co mówią źródła, którymi się posługuję, w stosunku do dzieci, które są nadpobudliwe ruchowo. A to dlatego, że powoduje ona wyrzut hormonów typowych dla mężczyzny, czyli testosteronu, a jak wiemy, testosteron powoduje też nakręcanie się, można powiedzieć, do zachowania agresywnego, szczególnie jeśli jest on wyrzucany w zbyt dużych ilościach. Oprócz tego upośledza również pracę kory nadnerczej, jeśli mamy właśnie taki nadprogramowy sterownik w postaci elementu dietetycznego napędzającego. Czyli tutaj też trzeba bardzo ostrożnie, jeśli chodzi o fitoestrogeny, fitohormony. Mamy piękne drzewko, takie podobne do, to jest prawdziwa akacja, czyli jedno z drzew, które rośnie w Afryce. U nas mamy pseudoakację, grochodrzew, ale też próbuje się właśnie ekstrahować estrogeny z tejże rośliny. I teraz takie zalecenia podstawowe, od czego zacząć, jeśli podejrzewamy, że nasze dziecko w jakimś stopniu sobie nie radzi albo pasuje do opisu, który tutaj pozwoliłam sobie użyć, czyli jest nadpobudliwe albo też wręcz odwrotnie, jest takim malkontentem, który nie bardzo komunikuje się społecznie. I są to takie wytyczne, które również pozyskałam ze źródeł, więc nie są one moje własne. I jest to tylko propozycja, w jaki sposób można podejść do naszego dziecka i od czego zacząć, żeby wprowadzić go w świat tego leczenia dietetycznego. No i żebyśmy wiedzieli, na czym tak naprawdę stoimy. I tutaj proponuje się, aby zbadać kał na obecność pasożytów i grzybicy układu pokarmowego. Wyrównać dysbiozę jelit, czyli po prostu to, co mówiła moja przedmówczyni wcześniejsza, że jelito cienkie jest bardzo ważnym miejscem, dlatego że mamy tam wytwarzanie własnych hormonów z takiego systemu APUD, czyli takich hormonów, które właściwie hormonów jelitowych, które wcześniej były wprowadzane jako elementy lecznicze, czy jako lekarstwa, ponieważ nie przypuszczano nawet, że nasz organizm samoistnie je wytwarza i tutaj do nich należy na przykład sekretyna, bombezyna i wiele, wiele innych. Stąd bardzo ważna jest kondycja naszego jelita cienkiego. Oczywiście wyeliminowanie też problemów z chłanianiem i tą ukrytą celiakię, więc tutaj potrzebujemy również pomocy bardzo rozsądnego lekarza, który pomoże nam zdiagnozować, czy też wskaże drogę do diagnostyki w tym kierunku. I należy zwrócić uwagę na to, co nasze dziecko je, czyli na nadmierną właśnie podaż cukru i coś, co też już, o czym też już dzisiaj mówiono, czyli o mleku, że mleko przetworzone i również wszystkie substancje odżywcze, które mają w swoim składzie mleko, mogą być podejrzane o powodowanie zmian idących w kierunku właśnie problemów, po pierwsze metabolicznych, po drugie mogą sprzyjać również rozwojowi zachowań nieadekwatnych. I teraz chciałabym tak powoli zakończyć, żeby już Państwa tak całkiem nie zamęczyć, taką maksymą. Świadomość dorosłych to pierwszy krok, drugi to praktyka, czyli zastosowanie zmian w życiu. Źródła. Jeśli ktoś z Państwa chciałby, oczywiście udostępnię. Tu są tłumaczenia wolne, tytuły są w większości w języku angielskim. Pozwoliłam sobie je przetłumaczyć, żebyście Państwo się zorientowali mniej więcej, z czego korzystam, z jakich źródeł. No i dziękuję Państwu za cierpliwość i za uwagę. Dziękuję bardzo.